Rozdział 25. W obecności Kajfasza dwa dni później. Gdy Alban przechodził przez główny dziedziniec twierdzy Antonia, ogarnęło go uczucie tak subtelne, że nawet nie potrafił go nazwać. Jednak z drugiej strony ta nowa świadomość była na tyle silna, że czuł się, jakby widział różne doświadczenia splatające się w coś zupełnie nowego. Nie potrafił podać przyczyny tej nowej perspektywy. Postępy w raporcie dla Piłata były znikome. Od 8 dni nie miał wiadomości od Lei. Jego dążenia i cały jego świat zdawały się stopniowo wiązać z czymś przeciwnym do jego chęci poznania twardych faktów. Gdy przechodził z nasłonecznionego podwórza w cień bram, zatrzymał go legionista stojący na warcie u wejścia.
Chwileczkę, setniku.
Tak?
Jeden ze strażników świątynnych przyniósł to dla ciebie.
Alban nie ruszył w jego kierunku, by wziąć zwój. Jesteś pewien, że to dla mnie?
Pytał o ciebie po imieniu,
odpowiedział żołnierz. Myśląc o ostrzeżeniu Lei, Alban wziął zwój i cofnął się do cienia. Dokument sporządzony był z tkanego lnu i zawierał tylko jedno słowo. Przyjdź. Pod nim widniała pieczęć świątyni używana przez Kajfasza, arcykapłana Jerozolimy. Alban często widywał tę pieczęć na dokumentach przybijanych do drzwi synagogi w Kafarnaum. Wszedł znów w krąg światła. Tak jak się spodziewał, z naprzeciwka drogą wyłożoną kamieniami szedł ku niemu młody chłopak, który od razu dał mu do zrozumienia, że ma rozkaz na niego tu czekać.
Ty jesteś setnikiem?
Tak. Alban podniósł zwój i jestem gotowy. Młodzieniec poprowadził Albana ulicami i krętymi alejkami do sklepu znanego sprzedawcy perfum, człowieka, który sprowadzał drogie towary dla elity i możnych Judei. Alban nigdy nie był osobiście w owym sklepie, lecz przechodził tamtędy wiele razy oraz słyszał o nim w rzymskiej łaźni. Klienci przybywali tu nawet z Damaszku, by nabyć flakoniki aromatów. Alban nigdy nie pomyślał o perfumach dla Lei. Może był to podarunek wart rozważenia? Gdy następnym razem znajdzie się w posiadaniu złotych monet, kiedykolwiek by to miało być. Jego przewodnik wyglądał na judejskiego niewolnika i prawdopodobnie pracował dla właściciela sklepu. Zerknął na Albana i skręcił w ciemną uliczkę obok perfumerii. Alban zastanawiał się, czemu nie został wprowadzony głównym wejściem. Czy to potajemne wejście było konieczne ze względu na utrzymanie anonimowości jego lub może Kajfasza? Słodkie zapachy towarzyszyły im, gdy szli tą alejką, która w dalszej jej części nie pachniała już tak ładnie. Chłopak zatrzymał się i podniósł dłoń, wskazując na drzwi. Solidne, drewniane drzwi były otwarte, aby, jak Alban przypuszczał, wpuścić nieco powietrza oraz aby przyjąć tych, którzy wiedzieli o tym ukrytym wejściu. Po drugiej stronie czekał służący, najwyraźniej zawiadomiony, że Alban nadchodzi. Zamknął za nim ciężkie drzwi na klucz. Jedyne światło w pomieszczeniu dawały 3 lampy oliwne zwisające z sufitu na łańcuchach. Przez chwilę oczy Albana przyzwyczajały się do panującego tu półmroku. Zauważył Kajfasza stojącego przy tylnej ścianie. Arcykapłan przyodziany był w oficjalne szaty. Jego postawa wyrażała srogość i godność, gdy wyzywająco uniósł podbródek. Alban miał przed sobą człowieka, który nigdy nie pokłoni się przed Cezarem ani żadnym innym Rzymianinem. Powitał arcykapłana prostym kiwnięciem głowy i czekał. Nie chciał odzywać się pierwszy. To arcykapłan go wezwał, więc niech teraz powie, w jakim celu. W mrocznym, cichym pomieszczeniu nie było kanap ani nawet ławki. Służący przyniósł stołek dla Kajfasza, po czym wziął wachlarz i zaczął go wachlować, gdyż powietrze było gorące i przesycone zapachami. Kajfasz usiadł z westchnieniem. Alban wiedział, że zamiarem arcykapłana było obrażenie Rzymianina przez to, że musi pozostać na stojąco. Jednak jakiś osobliwy dystans emocjonalny napełnił go spokojem. Alban już od dawna miał nawyk obserwowania ludzkiej natury i wyciągania wniosków. Ten religijny przywódca najwyraźniej uważał się za lepszego od niego pod każdym względem. Będąc w obecności tego potężnego, przebiegłego człowieka, Alban zauważył, że wybiega poza tę chwilę i ten konflikt do czegoś innego, czegoś poza zasięgiem. Wciąż zastanawiał się, co to takiego, gdy Kajfasz spytał:
czy twoja misja odniosła sukces?
W pewnej mierze tak. Alban odwrócił się do sługi i spytał: czy byłbyś tak dobry i przyniósł mi drugi stołek? Sługa zerknął na swojego pana, który skinął głową. Wyszedł szybkim krokiem i zaraz wrócił z takim samym stołkiem. Alban usiadł. Dziękuję ci.
Młoda dama, z którą się zaręczyłeś. Jak jej na imię?
Spytał Kajfasz. Lea. Kajfasz znów uniósł podbródek.
Jeśli nie jesteś bojącym się Boga, ceremonia nie miała żadnej wartości. A nawet więcej, była świętokradztwem.
Alban zauważył więcej niż tylko wojowniczy ton mężczyzny. Arcykapłan był tak pochłonięty manewrowaniem, by utrzymać się u władzy, że każdy jego oddech był niespokojny. Oczy Kajfasza iskrzyły autorytetem, lecz jego spojrzenie było wiecznie rozbiegane. Ciągle szukające ukrytych wrogów, niezidentyfikowanych zagrożeń. Oto człowiek, którego Alban normalnie by się bał i jednocześnie nienawidził, gdyż ktoś tak podejrzliwy mógłby zaatakować bez ostrzeżenia. Lecz teraz Alban mógłby opisać uczucie, jakie do niego żywił, jako nagły przypływ współczucia. Przywykł do ufania swoim uczuciom na tyle, by podjąć decyzję, której wcześniej nawet nie rozważał. Postanowił potraktować tego wroga jako przyjaciela. Nigdy nie było moim zamiarem obrazić żadnego Judejczyka, zwłaszcza w sprawach dotyczących religii, odpowiedział.
Doszły mnie słuchy o twoim śledztwie. Niepokoi mnie to. Żądam dokładnych wyjaśnień na temat tego, czego się dowiedziałeś.
Panie? Alban przechylił głowę. Człowiek o twojej pozycji z pewnością rozumie, że setnik słucha jedynie rozkazów z Rzymu.
Kajfasz nieśpiesznie poprawiał szaty, po czym mruknął: to była prośba, nic więcej.
W takim razie z przyjemnością odpowiem na każde twoje pytanie, panie.
Ciągle mówi się o zmarłym proroku. Słyszałeś?
Owszem.
Mówią, że go znowu widziano.
Alban skinął głową. To również słyszałem. Głos arcykapłana znów się podniósł.
Kto stoi za tymi absurdalnymi twierdzeniami?
Te wieści pochodzą z wielu źródeł. Ludzie mówią na rynkach. Ja sam słyszałem to na ulicach.
Tak samo jak ja. Ale to wszystko pochodzi od przywódców grupy tego zmarłego człowieka, prawda?
Nigdy nie spotkałem żadnego z uczniów proroka, panie.
Zabraniam ci mówić o nim prorok!
Nawet nagły atak gniewu Kajfasza nie dotknął Albana. Czuł spokój, który nie pochodził od niego. Szukam tych samych odpowiedzi, co ty, panie.
Ja nie potrzebuję żadnych odpowiedzi! Arcykapłan zerwał się ze stołka. Potrzebuję tylko, żeby ten problem zniknął. Potrzebuję, żebyście wy, Rzymianie, przestali się wtrącać w sprawy, które was nie dotyczą.
Wybacz mi, panie, lecz Piłat inaczej ocenia tę sytuację. I ta sprawa go dotyczy.
Boi się rewolucji, krzyknął Kajfasz. To niech się wycofa do Cezarei, a Jerozolimę zostawi Sanhedrynowi. Nasza rada wie najlepiej, co należy uczynić.
Kajfasz dumnie chodził po wąskim pomieszczeniu.
całe to węszenie i wtykanie nosa tylko podsyca ten sam ogień, który rozpalał ten twój tak zwany prorok. Karmił masy oraz ich niezadowolenie.
Jak to karmił? To znaczy, co robił? Kajfasz zatrzymał się i patrzył zdziwiony na Albana.
Co?
Powiedziałeś, że prorok ich karmił.
Nic takiego nie powiedziałem.
Fakt, iż Alban zachowywał spokój, tylko coraz bardziej rozsierdzał arcykapłana.
Chcesz wiedzieć, co się wydarzyło? Dobrze, powiem ci. Ten podżegający galilejski zarozumialec przekupił największą biedotę jedzeniem. Zbierał wokół siebie hordy dzięki szarlatańskim obietnicom uzdrowienia i rewolucji. Aż wreszcie nie można było go dłużej ignorować. W końcu został osądzony i potępiony przez samego Piłata.
Po tym, jak sąd twojego Sanhedrynu nie zdołał go potępić, wtrącił Alban łagodnie, bo okazało się, że świadkowie występujący przeciw prorokowi zostali przekupieni.
Kłamstwa!
Kajfasz walnął pięścią w otwartą dłoń, jakby chciał przekreślić ostatnie słowa Albana.
Miał uczciwy proces! Został skazany, ukrzyżowany. Twoi żołnierze rzucali losy o jego szaty. Umarł. Zdjęli go z krzyża i położyli w grobie i z tego grobu jego uczniowie wykradli ciało.
I tu się zaczyna zagadka.
A ja ci mówię, że zagadka jest tylko jedna.
Kajfasz krzyczał.
Dlaczego wy, Rzymianie, uporczywie stwarzacie kolejne problemy w sprawie człowieka, który nigdy nie był prorokiem i który nie żyje?
Uważam to wszystko za bardzo dziwne, powiedział Alban. Człowiek został ukrzyżowany i złożony w grobie po tym, jak członek Sanhedrynu owinął go płótnami, by pochówek był właściwy. Według dwóch świadków, którzy nieśli ciało do grobu, było ono zimne, niewątpliwie martwe. Zostały postawione straże, a grób zamknięto i opieczętowano. Alban spojrzał wprost na Kajfasza. Niczego nie podejrzewający wyznawcy przyszli do grobu, sądząc, że zastaną tam martwego człowieka. Ale grób był pusty, a płótno starannie złożone i zostawione na widoku. Rozumiem, że był to szal modlitewny używany przez wszystkich religijnych Judejczyków, a waszym zwyczajem jest używać go również do okrycia twarzy przy pochówku. Mam pytanie. Kto, kradnąc ciało z grobu w obecności rzymskich strażników, zatrzymałby się, żeby złożyć ten szal i go zostawić? Złodziejom zawsze się śpieszy, nawet jeśli nie działają pod presją czasu i z rzymską strażą na karku, a jednak ktoś tak uczynił. Niezwykłe, nie sądzisz? Mnie to zastanawia. U Kajfasza widać było błysk zaskoczenia, cień wątpliwości, który przeszedł w zaniepokojenie. Wielu Judejczyków mieszkających w większych miastach Judei i Galilei było jak on. Uczeni, wymuskani, potężni. Ciągnące się za nimi szaty były studium dwóch bogatych kultur. Greckiej i judejskiej. Jego stan wewnętrzny zdawał się odzwierciedlać tę dwoistość, ten konflikt. Kajfasz uważał siebie za człowieka religijnego. W końcu służył jako arcykapłan w świątyni, tak jak przed nim jego ojciec. Lecz Kajfasz był również człowiekiem wyrafinowanym, przywykłym do kontaktów z ziemskimi władzami. Rządząca rada czerpała swą potęgę z Rzymu, od tych samych ludzi, którymi pogardzali i których chętnie wygnaliby ze swojej ojczyzny. Oczywiste jest, że byli z nimi w konflikcie. Kajfasz znów zaczął się przechadzać.
Mieliśmy rację, nalegając na wyrok śmierci dla tego przestępcy. Liczba jego wyznawców z dnia na dzień rosła. Wkrótce Rzym obwiniłby nas za wszelkie problemy. Gdyby Cezar zaczął podejrzewać, że wybuchną zamieszki, wszyscy byśmy za to zapłacili.
Czy ten Jezus nawoływał do buntu?
Ten Galilejczyk ogłosił, że jest synem obietnicy. Toż to jakiś absurd. Jakby to miało być, skoro Izraelem rządzi Rzym? To niebezpieczne i absurdalne. Lecz motłoch dał się omamić jego gładką mową. Zaczęli nawet nazywać go Mesjaszem.
Ostatnie słowo zdawało się utkwić w gardle arcykapłana niczym kość.
Teraz Galilejczyk nie żyje. Tyle wiem. Patrzyłem, jak ten oszust umiera. Otrzymałem raport, że został pogrzebany, a grobowiec zapieczętowany. A ja i inni kapłani przeszliśmy rytuał oczyszczenia, choć żaden z nas nie dotykał ciała. Ale wszyscy czuliśmy potrzebę oddzielenia się od tego hochsztaplera, zanim rozpoczniemy świętowanie Paschy. I czuję się wielce urażony faktem, że nalegasz na ponowne grzebanie w tej sprawie.
Alban wstał powoli. Doceniam twą troskę, panie. Lecz niestety nie mogę zakończyć śledztwa. Jestem żołnierzem i muszę wykonywać rozkaz namiestnika. A on nie jest jeszcze usatysfakcjonowany informacjami, które do tej pory otrzymał.
Nie ma już nic więcej do wyjaśniania. Sprawa jest załatwiona.
Z całym szacunkiem, panie. Są pytania, na które muszę poznać odpowiedź. Miałem nadzieję, że mógłbyś mi pomóc w odpowiedzi na dwa z owych pytań. Alban odczekał, aż arcykapłan podniesie na niego wzrok. Po pierwsze, dlaczego nakazałeś strażnikom grobowca opowiadać, że uczniowie wykradli ciało i dałeś duże sumy pieniędzy, by siedzieli cicho? Tylko proszę, panie, nie zaprzeczaj temu. Odnalazłem strażników i mam ich zeznania złożone pod przysięgą. Zapadła całkowita cisza, aż Alban usłyszał oddech arcykapłana. Szybkie, gwałtowne wdechy. Sługa stał bez ruchu, niczym wykuty z kamienia. A po drugie, jak opisałbyś człowieka, który powstał z martwych? Wiem, że brzmi to absurdalnie i ledwie wierzę, że te słowa wypływają z moich własnych ust, ale coraz bardziej zaczyna mnie zastanawiać, czy istnieje możliwość, choćby najmniejsza, że to jednak naprawdę się wydarzyło. Jak byś takiego człowieka nazwał? Prorokiem? Czy może kimś więcej?